Dziś w naszej katechezie kontynuujemy cykl katechez na temat piątego przykazania. Dziś będziemy zajmować się następującym tematem: przerywanie ciąży, tak zwane, bądź tak zwana aborcja, a trzeba powiedzieć dobitnie, jasno i wyraźnie, czyli zabicie dziecka poczętego, a jeszcze nieurodzonego. Życie ludzkie, jak mówi katechizm w 2270 punkcie, życie ludzkie od chwili poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny. Już od pierwszej chwili swego istnienia istocie ludzkiej powinny być przyznane prawa osoby. Wśród nich nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty do życia. Tutaj przecież ktoś może się zapytać, no jak tutaj to ma się, czy Pismo Święte cokolwiek na tym mówi, że no że jeszcze nieurodzone, czy to jest dziecko, czy nie jest dziecko, a już księga proroka Jeremiasza w pierwszym rozdziale, w piątym wersecie następująco nam mówi: zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię. Mówi osobowo. Bóg mówi tutaj osobowo do człowieka, że już był znany. Już znany, zanim został ukształtowany. Zanim doszedł do takich kształtów, jakie ma człowiek. I zanim jeszcze ta forma, to wszystko, zanim to było uformowane, już był znany i już była relacja osobowa Boga do właśnie człowieka, który został poczęty. W psalmie 139 psalmista woła: nie tajna ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi. Już człowiek był znany Bogu od samego początku, od pierwszej chwili swojego istnienia. I Kościół od początku twierdził, że jest złem moralnym każde spowodowane przerwanie ciąży, każde taka ingerencja, każde zabicie właśnie nienarodzonego, a już poczętego dziecka. Nauczanie na ten temat nie uległo zmianie i pozostaje niezmienne. Bezpośrednie przerwanie ciąży to znaczy zamierzone jako cel lub środek, jak jest głęboko sprzeczne z prawem moralnym. Czyli to, jeżeli ja chcę to zrobić, albo to jest środkiem do czegoś, to przerwanie ciąży, to zabicie dziecka nienarodzonego, a poczętego, jest głęboko sprzeczne z prawem moralnym. Jak mówi Didache już, to jest początek chrześcijaństwa. Nauka 12 apostołów: nie będziesz zabijał płodu przez przerwanie ciąży, ani nie zabijesz dziecka narodzonego. Już drugi wiek. Początek drugiego wieku jest już to formułowane przez Kościół. Także Sobór Watykański II w konstytucji Gaudium et Spes w 51 punkcie wyraża się następująco: Pan, Bóg życia, powierzył ludziom szczytne zadanie obrony życia, które to zadanie powinno być wypełniane w sposób godny człowieka. Życie zatem należy chronić z największą troską od samego poczęcia. Aborcja i dzieciobójstwo są haniebnymi przestępstwami. Formalne współdziałanie w przerywaniu ciąży stanowi ciężką winę. Kościół nakłada kanoniczną karę ekskomuniki za przestępstwo przeciw życiu ludzkiemu. Kiedy? Kto powoduje przerwanie ciąży po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, tak zwanej ekskomunice late sententiae, przez sam fakt popełnienia przestępstwa. Tutaj zachęcam do sięgnięcia do Kodeksu Prawa Kanonicznego, tutaj kanon 1398, wcześniej o samej ekskomunice, kanon 1314. Mocą samego prawa, przez sam fakt popełnienia przestępstwa i na warunkach przewidzianych przez prawo oczywiście. Kościół nie zamierza przez to ograniczać zakresu miłosierdzia, bo można by było właśnie jakoś tak zapytać się albo taką mieć sugestię, no, że Kościół jakoś chce jeszcze bardziej potępiać tych biednych ludzi, którzy podejmują się takiego działania, którzy zabijają te dzieci nienarodzone, już, że jeszcze bardziej potępić. Nie, nie o to chodzi. Czyn jest tak haniebny, czyn jest tak zły moralnie, że jest obwarowany karą ekskomuniki, która wyłącza wiernego ze wspólnoty wierzących, ze wspólnoty sakramentalnej, ze wspólnoty uczestnictwa właśnie w różnych sakramentach, we wspólnocie sakramentalnej. Nie może taki człowiek uczestniczyć w takich naszych spotkaniach, aż kara ekskomuniki nie ustanie. I tutaj Kościół bardzo obwarował, a tylko ze względu na co? Czy tu chodzi o tych ludzi, którzy zabijają? Też. Powinni zrozumieć, jak wielkiego haniebnego czynu się dopuścili. Ale tu chodzi przede wszystkim o tych, którzy są bezbronni. O tych osobach. Przeważnie się myśli o kobiecie, bo była w takiej, a nie w innej sytuacji. A teraz popatrzmy na to dziecko. W jakiej sytuacji było dziecko, które nie mogło się nawet bronić, a zostało zabite w łonie swojej matki. I chociaż to no właśnie ta kara i prawo ukazuje ciężar popełnionej zbrodni, szkodę nie do naprawienia wyrządzoną niewinnie zamordowanemu dziecku, jego rodzicom i całemu społeczeństwu, to w ten sposób ta kara nie ogranicza też zakresu miłosierdzia. To są dwie różne sprawy. Kara, a miłosierdzie. Miłosierdzie pochodzi od Boga i Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i miał życie. Niezbywalne prawo do życia każdej niewinnej istoty ludzkiej stanowi element konstytutywny społeczeństwa cywilnego i jego prawodawstwa. I tak czytamy w instrukcji Kongregacji Nauki Wiary Donum Vitae. Niezbywalne prawa osoby winny być uznawane i szanowane przez społeczeństwo cywilne i władzę polityczną. Owe prawa człowieka nie zależą ani od poszczególnych ludzi, ani od rodziców, ani nie są przywilejem pochodzącym od społeczeństwa lub państwa. Tkwią one w naturze ludzkiej i są ściśle związane z osobą na mocy aktu stwórczego, od którego osoba bierze swój początek. Wśród tych podstawowych praw należy wymienić prawo do życia i do integralności fizycznej każdej osoby ludzkiej od chwili poczęcia aż do śmierci. To jest właśnie Donum Vitae i również jeszcze dalej w instrukcji jest napisane następująco. W chwili, gdy prawo cywilne pozbawia obrony pewną grupę ludzi, których ze swej natury powinno bronić, państwo przez to samo neguje równość wszystkich wobec prawa. Gdy państwo nie używa swej władzy w obronie praw każdego, a w szczególności najsłabszych, zagrożone są podstawy praworządności państwa. Wyrazem szacunku i opieki należnej mającemu urodzić się dziecku, począwszy od chwili jego poczęcia, powinny być przewidziane przez prawodawstwo odpowiednie sankcje karne za każde dobrowolne pogwałcenie jego praw. I tutaj widzimy jasno, twardo napisane, klarownie i konkretnie, że skoro konstytucja, skoro wszelkie prawa są dla każdego człowieka, to dlaczego nie dla tych nienarodzonych, a już poczętych, już istniejących? Jeżeli pozbawia właśnie prawo ochronę tych osób, to jest negacja równości wszystkich wobec prawa. Czym my się różnimy, czym istotnym różnimy się, mając 30 lat, mając 60 lat, mając 5 lat i będąc na przykład w 6 tygodniu po poczęciu? Czym się różnimy istotowo? Niczym. Istotowo się nie różnimy. To są różnice przypadłościowe, które wynikają z chronologii, ale niczym istotowość nie różnimy. Jesteśmy tą samą osobą. Kiedy mieliśmy 2 tygodnie, czy 2 dni, czy 1 dzień po zapłodnieniu i mając 30 lat, mając 60 lat, mając 100 lat. Jesteśmy tą samą osobą. I to należy sobie uświadamiać. To należy uświadamiać innym, że nie możemy patrzeć na poczęte dziecko, jeszcze nieurodzone, jak na coś innego, jakoś różniącego się od człowieka. Różniącego się od człowieka, który już tam mówi, chodzi. Istotowo się nie różnimy. Mało tego, to jest argument filozoficzny, bo wiem i jakoś mam świadomość, że być może, no i tej katechezy słuchają może ludzie, którzy nie wierzą, do których argumenty natury wiary Kościoła nie przemawiają, ale powinny właśnie przemówić argumenty naturalne, typu właśnie filozoficzne, ale jeszcze bardziej przecież biologiczne. Już dzieci się tego uczą w szkołach i Bogu dzięki na biologii, że w momencie zapłodnienia powstaje człowiek. To już jest na poziomie biologii podstawowej klasy. I gdzieś kto ma z tym problem, powinien właśnie może sobie wziąć podręcznik do biologii ze szkoły podstawowej i tam może to wyczytać. No ale też na przykład ktoś twierdzi rzeczywiście, że do któregoś miesiąca, bo są takie osoby i szkoda mi naprawdę, no nie wiem, jakoś tak tych osób, ich rozumowania, dochodzenia do pewnych wniosków, bo to jest strata czasu, wydaje mi się. No ale przecież jeżeli ktoś twierdzi, że do pewnego miesiąca to nie jest człowiek, tylko jest nazywany płodem, czyli nie wiadomo, co to jest, tak? Ale nie człowiek, ale to jest człowiek właśnie. Ale dobrze, jeżeli nawet tak sobie nazywa płodem, no to pytanie, czym najbardziej istotnym biologicznie odróżniają się na przykład człowiek od innych zwierząt? Tak najbardziej istotnym biologicznie, czym? Biolog przyjdzie i powie, że ilością chromosomów, chodzi o DNA i tak dalej, ale ilością chromosomów. No to zatem pytanie, ile człowiek ma chromosomów? 46. To są 23 pary chromosomów. Dla przykładu pies ma 78 chromosomów, miś, koala 16, świnia 38, człowiek 46. I teraz pytanie końcowe. Ile chromosomów posiada zapłodniona komórka ludzka? Czyli tuż po zapłodnieniu, kiedy plemnik łączy się z komórką jajową. Bardzo ważne pytanie. Odpowiedź jest jedna. 46. Więc co to jest ten zarodek, co to jest ten płód? Odpowiedź już jest jasna. Na poziomie biologicznym już jest odpowiedź. Więc nie ma sensu, za bardzo nie ma sensu jakieś dziwne nazewnictwo, takie eufemizmy, stosowanie eufemizmów, stosowanie różnych zabiegów nazwijmy to intelektualnych, pseudointelektualnych, które mają na celu jakoś zaciemnić to, że jest człowiek od początku, tylko różne nazewnictwo, płód, zarodek. Wiadomo, to jest ważne terminy medyczne, ale one nie mogą wykluczać definicji, że jest to człowiek. Że jest to człowiek. Też się jakoś zastanowiłem nad tym, od kiedy w ogóle państwa zaczęły się interesować aborcją, kiedy zaczyna wprowadzać. I tu się bardzo zdziwiłem, bo bardzo niedawno, niedawno. Bo na przestrzeni dziejów, owszem, aborcja była znana, ale dokonywano ją bardzo rzadko. Podobnie jak obecnie jest na przykład wśród plemion niecywilizowanych, na przykład u pigmejów czy tasmanów, czy w przypadku większości plemion afrykańskich i ludów azjatyckich. Wśród kultur cywilizacji starożytnej znane były przypadki aborcji, jednak były surowo karane. To jest to, co nam zaleca też Kongregacja Nauki Wiary w instrukcji Donum Vitae. Właśnie państwo powinno karać te przypadki tych ludzi, którzy się przyczyniają do śmierci nienarodzonego, a poczętego dziecka. I na przykład kodeks Hammurabiego, to jest około 1700-1600 roku przed Chrystusem, przewidywał kary za świadome spowodowanie śmierci nienarodzonego dziecka. W starożytnej Persji uważano zabicie dziecka w łonie matki za zbrodnię. W starożytnym Izraelu, gdzie płodność była wysoko ceniona, aborcja nie była praktykowana. Zainicjowana i spisana w starożytnej Grecji przysięga Hipokratesa zawierała ślubowanie, że lekarz nigdy nie będzie praktykował aborcji. Cytat: nie podam nigdy niewieście środka poronnego. Represje za dokonanie przerwania ciąży wzmogły się w średniowieczu i nawet w XVIII wieku w Anglii każda aborcja była karana śmiercią. Podobne kary stosowano w ówczesnej Francji. Nawet w Szwajcarii kobiety, które usunęły płód, zakopywano żywcem. A na liberalizację właśnie poglądów dotyczących aborcji wpłynęli XVIII-wieczni filozofowie i w rezultacie od XX wieku wiele państw dopuściło możliwość wykonania legalnego zabiegu aborcji. I pierwszym krajem na świecie, to jest ważne, który zalegalizował zabijanie poczętych dzieci, był Związek Radziecki. 18 listopada 1920 roku komunista Włodzimierz Lenin po zwycięstwie rewolucji bolszewickiej zrealizował swoją wcześniejszą dyrektywę, aby domagać się bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw ścigających sztuczne poronienia. To Lenin. Lenin zrobił, a jest to cytat z jego dzieła Klasa robotnicza a Maltuzjanizm. W dziełach wszystkich, tom 59, strona 321, wydane w 1950 roku. Można sobie tam sięgnąć i to on, to jest jego prawo, to jest prawo Lenina, to jest prawo myślenie komunistów, totalitarystów. Domagać się bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw ścigających sztuczne poronienia. A drugim przywódcą europejskim, który doprowadził do legalizacji aborcji w swoim kraju, był Adolf Hitler, który dążąc do utworzenia czystej, biologicznie mocnej rasy panów, doprowadził w 1933 roku do legalizacji zabijania niemieckich, nienarodzonych dzieci, które posiadały lub mogły posiadać wady wrodzone. Po podbiciu narodów słowiańskich niemieccy zbrodniarze opracowali plan Ost, czyli plan wyniszczenia narodów podbitych, w ramach którego okupowanym narodom szeroko zalecali antykoncepcję i legalizację aborcji. Te zbrodnicze plany hitlerowców najlepiej charakteryzuje wypowiedź Martina Bormana, szefa kancelarii Hitlera, i ona brzmi następująco. Obowiązkiem Słowian jest pracować dla nas. Płodność Słowian jest niepożądana. Niech używają prezerwatyw albo robią skrobanki. Im więcej, tym lepiej. Oświata jest niebezpieczna. I widzimy, że po II wojnie światowej w krajach tak zwanego obozu socjalistycznego dyktatorzy komunistyczni wprowadzili w połowie lat 50. właśnie no dopuszczalność tak zwanego przerywania ciąży, dopuszczalność aborcji, dopuszczalność zabijania dzieci poczętych, a nienarodzonych. Jest to straszne, kiedy człowiek, który nie może się bronić, który jest niewinny, bo często właśnie ktoś mówi, bo z gwałtu, a jakim sposobem to dziecko jest winne? Dlaczego kara śmierci na tym dziecku jest wykonywana? To jest pytanie, które należy sobie zadać. Stanąć w obronie dziecka. Stanąć w obronie tych, którzy nie mogą sami się nawet bronić. Którzy nie mogą sami się wypowiedzieć. Nie mogą nic wytłumaczyć. I jeszcze na koniec pięknie powiedział bodajże Roosevelt, że o aborcji najwięcej domagają się ci, którzy nie zostali abortowani, którzy żyją. Że ci się najwięcej domagają. Nie są w skórze tych dzieci nienarodzonych.